Kilka słów o narzędziu do tłumaczenia języków. Ktoś kiedyś powiedział, zmiana może uczynić coś lepszym, ale tylko transformacja może uczynić coś lepszym. Myślę, że większość ludzi chce się zmieniać w tym sensie, że chcą się rozwijać. Myślę, że większość ludzi ma nadzieję, że za 10 lat będą lepszymi ludźmi niż są dzisiaj. Myślę, że większość ludzi chce się zmieniać w sensie stawania się lepszym. Przyrostowa zmiana, powiedzmy, trochę na raz. Nie jestem jednak pewien, czy większość ludzi pragnie transformacji, ponieważ transformacja nie jest stopniową zmianą. Transformacja to fundamentalna zmiana, zmianą w naturze czegoś. Wymaga uznania, że zasadniczo coś musi się zmienić. Wszyscy w tym pokoju się zmieniliśmy, ale pytanie, które mam do ciebie dziś rano brzmi, czy zostałeś przemieniony? Czy zostałeś przemieniony? Chcę, abyśmy przyjrzeli się znanej historii z Ewangelii, więc jeśli masz Biblię, proszę odwróć się ze mną do Jana w 1:2. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Jezus również został zaproszony na wesele wraz ze swoimi uczniami. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana Jezus zaczyna gromadzić swoich uczniów. W rozdziale drugim Jezus zostaje zaproszony na wesele do Kany Galilejskiej. Była tam Matka Jezusa Maria, a także Jego uczniowie. Nie wiem, kto brał ślub tego dnia, ale wyobraź sobie, że na Twoim ślubie był Bóg w ciele. Ta para w jakiś sposób znała Jezusa, ponieważ był On na liście zaproszonych. Jedną z rzeczy, którą zawsze powtarzam, gdy udzielam ślubu, jest to, by nie tylko zaprosić Jezusa na swój ślub, ale zaprosić Jezusa do swojego małżeństwa. Czasami pary skupiają się tak bardzo na dniu ślubu, który jest jednym lub dwoma dniami, zamiast planować swoje małżeństwo, które jest resztą ich życia. Ale to całkiem fajne, że ta para zaprosiła Jezusa na swój ślub i że On przyszedł. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa powiedziała do Niego, nie mają wina. Nie znamy wielu szczegółów dotyczących ślubu tej pary. Być może nie mieli dużo pieniędzy, więc nie mogli sobie pozwolić na zakup dużej ilości wina na wesele. Być może zaplanowali małe wesele. Ale kiedy pojawił się Jezus i Jego uczniowie, po prostu zabrakło jedzenia i wina. Niezależnie od tego, na weselu zabrakło wina i nie ma znaczenia, z jakiej kultury pochodzisz, te brak wystarczającej ilości jedzenia lub wina na weselu może być krępujący. To nie powinno się zdarzyć. Ale Mary tam była. Mary zauważyła, co się dzieje. Może nawet pomogła Gła przygotować imprezę tego dnia. Jakakolwiek była jej rola, Maryja była zaangażowana. Zauważyła, że zabrakło wina. Więc co zrobiła? Powiedziała Jezusowi o zaistniałej sytuacji. W wersecie trzecim jest coś prostego, a zarazem głębokiego. Kiedy pojawia się problem, idź do Jezusa. Mary spojrzała na tę sytuację i zdała sobie sprawę, że sama nie jest w stanie jej rozwiązać. Udała się więc do osoby, która mogła to zrobić. Jak powiedział jeden z autorów, Maria nie powiedziała Jezusowi, co ma robić, po prostu zgłosiła problem. Może się to wydawać bardzo podstawowym i elementarnym krokiem, ale tak łatwo jest próbować poradzić sobie z sytuacją lub problemem samodzielnie, zamiast po prostu przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, oto sytuacja, oto mój problem. Proszę Cię, byś się zaangażował. Przez jakąkolwiek sytuację teraz przechodzisz, z jakimkolwiek problemem się borykasz, czy poprosiłeś Boga, aby się zaangażował? Czy poprosiłeś Boga, aby coś zrobił? A może próbujesz poradzić sobie ze wszystkim sam? Bóg chce, abyśmy przyszli do Niego najpierw, a nie ma lepszego miejsca, aby pójść do Niego najpierw. Nie biegnij najpierw do Google i nie pytaj Google, co robić. Biegnij do Boga. Podziel się z Nim tym, co dzieje się w Twoim życiu. A Jezus rzekł do niej, niewiasto, cóż to ma wspólnego ze mną, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Maria mówi Jezusowi o tym, co się dzieje, ale Jezus mówi, kobieto, co to ma wspólnego ze mną? Wydaje się, że jest to ostra reakcja Jezusa na Jego matkę. Gdybym nazwał moją mamę kobietą, wydawałoby się to nieco niegrzeczne, ale w tamtych czasach nie było to uważane za niegrzeczne lub lekceważące. W pewnym sensie Jezus przypominał swojej matce, że jest teraz dorosły. Nadal był jej synem, ale w tym momencie Jezus miał około 30 lat. Jezus mówi, dlaczego przynosisz mi ten problem? to jeszcze nie mój czas. Pamiętajmy, że dzieje się to na samym początku ziemskiej służby Jezusa. W rzeczywistości będzie to pierwszy znak Jezusa. Jezus nie objawił się jeszcze w pełni światu. Było jeszcze wcześnie. To nie jest 21 rozdział Ewangelii Jana. To jest 2 rozdział Ewangelii Jana. Ale niezależnie od tego, Maria powiedziała Jezusowi o sytuacji. 5. Jego matka powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maria słyszy, co mówi Jezus, ale nie jest pokonana. Czasami, gdy napotykamy mały opór, możemy pomyśleć, och, to chyba wszystko. Myślę, że to jest odpowiedź, to chyba koniec tej historii. Ale w rzeczywistości Bóg chce, abyś kontynuował, abyś był wytrwały. Być może dziś rano przechodzisz przez coś i czujesz pewien opór. To nie jest łatwe, ale Bóg wzywa cię do wytrwałości. Jeśli cofniesz się i przeczytasz werset 4, Jezus nigdy nie powiedział Marii nie. Są chwile, kiedy Bóg mówi nam nie, ale jeśli jeszcze nie powiedział ci nie, to idź dalej, zapalaj dobre światło wiary. Maryja idzie dalej i mówi sługom, zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie. Maryja daje nam kolejny wspaniały przykład. Najpierw poszła do Jezusa, gdy miała problem. Teraz mówi sługom, by słuchali tego, co mówi Jezus, aby robili to, co On im powie, by byli posłuszni. W tej historii, jak i w wielu innych opowieściach w Ewangeliach, posłuszeństwo poprzedza cud. Zwykle jest to krok wiary, a potem Bóg objawia się w potężny sposób. Czasami chcemy odwrócić kolejność, czasami ludzie mówią, Boże, jeśli tylko zrobisz dla mnie tę jedną rzecz, to pójdę za Tobą i zrobię wszystko, co zechcesz. Ale to nie jest kolejność, którą widzimy w Biblii. Nie taką kolejność widzimy tutaj. Posłuszeństwo przychodzi najpierw. Kto jest wierny w małym, będzie wierny w wielkim. Obyśmy skorzystali z rady Maryi i róbcie wszystko, co Pan wam każe. Teraz było tam 6 kamiennych dzbanów na wodę do żydowskich rytuałów oczyszczenia, każdy o pojemności 20 lub 30 galonów. W wersecie 6 znajdujemy kilka szczegółów. Jezus mógł użyć pustych pojemników na wino, aby wyprodukować więcej wina. To miałoby sens, prawda? Napełnić puste pojemniki po winie wodą, ale tego nie zrobił. Zamiast tego wybrał 6 dużych dzbanów na wodę. Mówiąc dokładniej, było to 6 kamiennych dzbanów na wodę, które były używane do oczyszczania w Izraelu. Nie były to dzbany wykonane z gliny, które zgodnie z prawem żydowskim mogły ulec zanieczyszczeniu. Były one raczej wykonane z kamienia, co oznaczało, że nie mogły zostać skażone. W tamtych czasach obmywano ręce wodą z kamiennych dzbanów, nie tylko po to, by być fizycznie czystym, ale także by symbolizować duchowe obmycie. Być może pamiętasz historię z Ewangelii Łukasza 11, kiedy Jezus jadł z faryzeuszem. Faryzeusz był zdenerwowany, że Jezus nie umył się przed posiłkiem. Jezus powiedział mu, że na zewnątrz wygląda dobrze, ale wewnątrz jest pełen chciwości i niegodziwości. Jezus nie był przeciwny higienie fizycznej ani myciu rąk, był raczej przeciwny duchowej idei mycia, że coś na zewnątrz ciała może uczynić cię czystym duchowo wewnątrz. Nie sądzę, że Jezus przyszedł przypadkowo, aby napełnić 6 kamiennych dzbanów wodą, które były używane do żydowskiego oczyszczenia. Myślę, że wysłał wiadomość. Przesłanie było takie, że On jest tym, który może uczynić nas duchowo czystymi. Przyszedł, aby zbawić nas od naszego grzechu i jest tym, który jest w stanie oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. To dzięki Chrystusowi możemy stać się czyści. On zmywa nasze grzechy. On przynosi nowe przymierze poprzez krzyż i zmartwychwstanie. Nie przyszedł tylko po to, by uzdrowić to, co na zewnątrz nas. Przyszedł, aby uzdrowić to, co jest wewnątrz nas. Przyszedł, aby przemienić nasze serca. 7. Jezus rzekł do sług, napełnijcie dzbany wodą, a oni napełnili je po brzegi. Czarni? I rzekł do nich, a teraz wyciągnijcie trochę i zanieście Panu uczty. Wzięli więc? Na przyjęciu całkowicie zabrakło wina. Były puste. Wtedy Jezus wezwał do napełnienia dzbanów z wodą i zostały napełnione po brzegi. To dobry symbol tego, co działo się w tamtym czasie w Izraelu pod względem duchowym. W Biblii wino często symbolizowało radość płynącą z poznania Pana. Wino było używane do świętowania, symbolizowało radosne i wesołe życie, reprezentowało Boże błogosławieństwo. ale tego dnia na weselu wino się skończyło, podobnie jak duchowe życie Izraela w tamtym czasie. Byli duchowo wysuszeni. Dlaczego Izrael był wtedy w takim stanie? Dlaczego stali się duchowo oschli? Cóż, oddalili się od prawdziwego źródła życia. Wiedzieli, jak wykonywać wszystkie tradycje, ale ich serca były daleko od Pana. Przechodzili przez duchowe ruchy, ale radość zniknęła. Czy kiedykolwiek ci się to przytrafiło? Być może przytrafia ci się to właśnie teraz. Twoja relacja z Bogiem zaczęła być silna, żywa i pełna, ale po pewnym czasie zacząłeś po prostu wykonywać duchowe ruchy, jesteś na autopilocie. Jesteś w trybie domyślnym, robisz właściwe rzeczy, ale nie wkładasz w to serca i czujesz się duchowo suchy. Przypomina mi to Kościół w Efezie z 2 rozdziału Księgi Objawienia. Kościół ten czynił wielkie rzeczy, wykonywali dobre uczynki, byli cierpliwi, znosili trudne rzeczy dla Królestwa Bożego, opierali się złu, pozbywali się fałszywych nauczycieli i nie byli zmęczeni, ale zachowywali imię Jezusa. Ale potem Jezus mówi, że jest jeden problem. Zapomnieli o swojej pierwszej miłości. Brakowało im prawdziwej miłości do Boga. Robili i mówili wszystkie właściwe rzeczy, ale brakowało im serca. Byli oschli. Jezus mówi im, nawróćcie się i róbcie to, co robiliście, gdy nasz związek zaczął się po raz pierwszy. Pamiętaj o swojej pierwszej miłości, bo jeśli nie kieruje ona wszystkim, co robisz, będziesz suchy. Werset 7 jest wspaniałym obrazem tego, czego Jezus chce doświadczyć w naszej relacji z Nim. On przyszedł, abyście mieli życie i mieli je w pełni. Czytałem, że z tych 6 kamiennych dzbanów wyprodukowano prawie 1000 butelek wina. 1000. Wino płynęło i myślę, że jest to wspaniały obraz Bożego pragnienia, by obficie błogosławić swoje dzieci. Jego błogosławieństwa nie wysychają. Jego miłość się nie kończy. Tak, w tym życiu będą wzloty i upadki, ale Pan jest z tobą. On nie chce, abyś był pusty. Chce, abyś był napełniony znajomością Jego woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. Chce, abyś był napełniony wszelką radością i pokojem w wierze. Chce, abyś był napełniony Jego duchem. On nie chce, abyś był pusty. On chce, abyś był napełniony. Psalm 23. Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego. On sprawia, że leżę na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. 3. On przywraca moją duszę. Prowadzi mnie ścieżką sprawiedliwości dla imienia swego. 4. Choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Laska twoja i kij twój, one mnie pocieszają. 5. Przygotowujesz mi stół przed obliczem nieprzyjaciół moich, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój przelewa się. 6. Dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na wieki. Jezus chce, abyś doświadczył obfitego i bogatego życia w Nim. Jezus przyszedł, abyś mógł doświadczyć życia w pełni, aż po brzegi. Tak więc dzbany są pełne, a słudzy wyciągają trochę i dają je Panu uczty. 9:10:9. Kiedy Pan uczty skosztował wody, która teraz stała się winem i nie wiedział skąd pochodzi, chociaż słudzy, którzy wyciągnęli wodę, wiedzieli, Pan uczty wezwał Pana młodego 10 i powiedział do niego: wszyscy najpierw podają dobre wino, a kiedy ludzie piją swobodnie, wtedy słabe wino. Ale ty zachowałeś dobre wino aż do teraz. Woda stała się winem. Nauki ścisłe nigdy nie były moim najlepszym przedmiotem w szkole, ale rozumiem, że z naukowego punktu widzenia nie powinno to być możliwe, ponieważ woda nie ma składników, aby stać się winem. Brakuje jej odpowiednich substancji chemicznych. Jest tylko jeden sposób, aby tak się stało. Cudowna przemiana. W jednej chwili była to woda, a w następnej wino. To nie była zmiana. To była transformacja. Coś zasadniczo się zmieniło. Jezus nie tylko przemienił wodę w dobre wino. Przemienił je w najlepsze wino. Kiedy mistrz uczty skosztował go, był zdumiony. Zwykle najlepsze wino podawano jako pierwsze, a najgorsze jako ostatnie. Ale mistrz uczty był pod wrażeniem, ponieważ dobre wino pojawiło się pod koniec przyjęcia. Czy wezwał Jezusa, aby podziękować mu za wino? Nie, ponieważ nie wiedział, że Jezus to zrobił. Zamiast tego woła oblubieńca, aby mu podziękować. To musi być wielka chwila dla pana młodego. Może wcześniej był zawstydzony, gdy zabrakło wina, ale teraz jest chwalony za przyniesienie wspaniałego wina na koniec. Czy myślisz, że pan młody powiedział: właściwie to nie byłem ja, nie wiem. Zgaduję, że po prostu przyjął komplement. Warto jednak pomyśleć o tym, że Jezus dokonał tego cudu w tajemnicy. Tak, jego słudzy wiedzieli, co się stało, ale wydaje się, że nikt inny na przyjęciu tego nie wiedział. Najwyraźniej mistrz uczty nie miał pojęcia, że wydarzyło się coś nadprzyrodzonego. Jaki był więc sens tego cudu, skoro dokonano go głównie w tajemnicy? Dlaczego Jezus rozpoczął swoją posługę od tego cudu? Dlaczego nie rozpoczął swojej posługi od cudu uzdrowienia? Przynajmniej dzięki temu ktoś poczułby się lepiej. Albo dlaczego nie rozpoczął swojej służby od nakarmienia 5000 ludzi? Przynajmniej ci ludzie byli głodni i potrzebowali czegoś do jedzenia. Chodzi mi o to, że gdyby ci ludzie na przyjęciu weselnym nie dostali więcej wina, przeżyliby, byliby liniowi. Więc dlaczego ten cud Liszt F11 Mechtekon to pierwszy z jego znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej i zamanifestował swoją chwałę, a jego uczniowie uwierzyli w niego? W Ewangeliach Jezus dokonał wielu cudów. Uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, wypędzał demony itd. Dlaczego więc ten cud na początku? Werset 11 mówi, że był to pierwszy znak Jezusa. A może twoje tłumaczenie mówi cudowne znaki? Znak jest przykładem, demonstracją, sygnałem, dowodem, że coś transcendentnego miało miejsce. Z pewnością nie wszyscy obecni na przyjęciu wiedzieli, co się stało, ale werset 11 mówi nam, że uczniowie wiedzieli Jezusa. Jezus objawił swoją chwałę, a uczniowie zobaczyli i uwierzyli. Widzieli, że Jezus ma moc przemiany, widzieli, jak przemienia wodę w wino, ale w Ewangeliach widzimy również przemianę ich życia. Z niewykształconych rybaków i poborców podatkowych stali się filarami wczesnego kościoła. W Dziejach Apostolskich 4, kiedy uczniowie Piotr i Jan byli przesłuchiwani przez władzę za głoszenie Ewangelii, powiedzieli w wersecie 12: nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Jezusie, gdyż nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Kiedy władze ich usłyszały i zobaczyły ich śmiałość, były zdumione, ponieważ znali ich jako zwykłych i niewykształconych ludzi. Ale werset 13 mówi, że wiedzieli o nich coś innego. Byli z Jezusem. Jezus nie zmieniał ich życia stopniowo, Jezus nie zmieniał ich życia po trochu, nie. On wywrócił ich życie do góry nogami. Zostali przemienieni przez swojego przyjaciela i Pana. Z pewnością widzimy to w życiu apostoła Pawła. Przed spotkaniem z Jezusem Paweł był faryzeuszem. Był inteligentny i wykształcony. Był jednak wrogiem chrześcijan. Aktywnie ich prześladował. Był przeciwko nim. Ale potem spotkał Jezusa i został przemieniony. Zamiast prześladować Kościół, stał się jednym z jego przywódców. Stał się Bożym narzędziem do szerzenia Ewangelii w miejscach, które nigdy jej nie słyszały. Tak, historia przemiany wody w wino jest niesamowita. To cud. Ale jeszcze bardziej zadziwia mnie to, jak Jezus przemienił życie apostoła Pawła. Jestem jeszcze bardziej zdumiony tym, jak potrafi on wziąć ludzi, którzy są mu przeciwni, którzy nie chcą mieć z nim nic wspólnego, którzy prowadzą życie pełne grzesznego buntu i przemienić ich w swoje dzieci. Jestem bardziej zdumiony tym, jak on może kogoś, kto jest duchowo martwy, ożywić w Chrystusie. Każdy może się zmienić, ale to Jezus może przemienić nasze życie. Przemiana wymaga jednak czegoś fundamentalnego. W następnym rozdziale, w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, Jezus rozmawiał z Nikodemem, jednym z nauczycieli faryzeuszy. Nikodem był mądry, Nikodem był wykształcony w sprawach religijnych i tak zapytał Jezusa: nauczycielu, jak to się dzieje, że czynisz te cuda? A Jezus na to, aby to zrozumieć, trzeba się powtórnie narodzić. Nikodem rozumie Jezusa dosłownie i mówi: jak mogę wrócić do łona mojej matki? Ale Jezus nie mówił o fizycznym odrodzeniu. Mówił o odrodzeniu duchowym. Nikodem nie potrzebował tylko trochę się zmienić. Nikodem potrzebował przemiany. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i nie osiągnęliśmy chwały Bożej. Grzech oddzielił nas od świętego i doskonałego Boga, a zapłatą za grzech jest śmierć. Byliśmy martwi w naszym grzechu. Nie mogliśmy nic zrobić, aby naprawić naszą zerwaną relację z Bogiem. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Boga jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego jedynego Syna, który przyszedł i umarł na krzyżu za nasze grzechy, który został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. A każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was samych, ale z daru Bożego. To, czego Nikodem nie rozumiał w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, to to, że chociaż był wykształcony, chociaż był ważnym przywódcą religijnym w tamtym czasie, chociaż miał status, nie rozumiał, że był grzesznikiem, który potrzebował Jezusa, aby zbawił i przemienił jego życie. Było coś fundamentalnego, co wymagało zmiany w Nikodemie. Duchowo potrzebował narodzić się na nowo, potrzebował przemiany. Pozwól, że zapytam cię dziś rano. Czy narodziłeś się na nowo? Czy Jezus przemienił twoje życie? Biblia mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto nowe przyszło. Czy doświadczyłeś tej przemiany? W jednym sensie przemiana jest natychmiastowa. Kiedy wierzysz w Jezusa, kiedy wyznajesz, że On jest Panem, jest wiele rzeczy, które dzieją się natychmiast po zbawieniu. Przebaczone zostają ci twoje grzechy, otrzymujesz Ducha Świętego, stajesz się dzieckiem Bożym, rodzisz się na nowo. Te rzeczy są natychmiastowe, ale Nowy Testament mówi również o tym, że jako wierzący nadal jesteśmy przekształcani. Tak więc z jednej strony przemiana jest natychmiastowa, z drugiej strony jest to również coś, co Bóg wciąż działa w naszym życiu. Dwa list do Koryntian 3:18 mówi, a my wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając chwałę Pana, przemieniamy się w ten sam obraz, z jednego stopnia chwały w drugi. To bowiem pochodzi od Pana, który jest Duchem. Tak więc, gdy wzrastamy w Chrystusie, jesteśmy przekształcani przez Boga na Jego obraz. W 12 liście do Rzymian znajduje się również nakaz przemiany. Nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Paweł mówi, że nie dostosowujcie się do wzorca tego grzesznego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, nastawiając swój umysł na rzeczy, które są wyżej, czytając i stosując Słowo Boże w swoim życiu. W ostatnią niedzielę wspaniale było usłyszeć świadectwa kobiet, które zostały ochrzczone. Doceniłem ich odwagę, by opowiedzieć o tym, co Bóg uczynił w ich życiu. O tym, co dobre, ale także o tym, co trudne. W ich historiach słyszeliśmy o momentach, w których zdali sobie sprawę, że muszą zostać zbawieni, że muszą narodzić się na nowo. Ale mówili też o tym, że zajęło im trochę czasu, aby rozwinąć się w niektórych obszarach swojego życia, które musieli oddać Panu. To było natychmiastowe, ale też ciągłe. Jak powiedziałem wcześniej, myślę, że większość ludzi chce się zmienić. Myślę, że większość ludzi ma nadzieję, że za 10 lat będą lepszymi ludźmi niż są dzisiaj. Istnieje jednak różnica między zmianą a transformacją. Transformacja wymaga zmiany czegoś fundamentalnego. Biblia uczy nas, że transformacja przychodzi przez Jezusa Chrystusa, ale to wymaga pokory. Musisz być gotów powiedzieć, Panie, nie mogę tego zrobić sam. Potrzebuję pomocy, potrzebuję Cię, Panie. Pamiętaj, Maryja widziała problem i poprosiła Jezusa o pomoc. To było takie proste, ale nie zawsze łatwo jest dostrzec problem, nie zawsze łatwo jest prosić o pomoc. Może jest jakiś grzech, który Cię powstrzymuje, może jest coś nierozwiązanego z przeszłości, co Cię blokuje. Może jest zranienie i ból, na które boisz się spojrzeć i szukać uzdrowienia. Pozwól, że zachęcę Cię dziś rano, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Nasz Bóg jest Bogiem, który uzdrawia, który przebacza, który przywraca. On chce wejść do Twojego serca i naprawić to, co zostało złamane. On nie jest złym Ojcem. On jest dobrym Ojcem. 2000 lat temu Jezus przemienił wodę w wino, a dziś nadal zajmuje się przemianą. Mam nadzieję, że nie będziesz trzymał pustych słoików. Modlę się o to, byście nie byli duchowo wysuszeni lub pusti, ale by wasze słoiki były pełne wiary, wypełnione po brzegi, przepełnione Bożym błogosławieństwem i miłością. Jezus przemienia. Czy On przemienia ciebie?